Tutaj na tym naszym dzisiejszym spotkaniu właśnie towarzyszą mi moje dzieci, to znaczy Irek, mój najmłodszy syn, oraz Ola, moja najmłodsza synowa. Oni są właśnie takim świeżo poślubionym małżeństwem, znaczy oni się bardzo zastrzegają, że już nie taki świeżo, bo już prawie półtora roku mają. Za 10 dni półtora roku będą mieli stażu. Także no, cieszę się, że mogą tutaj ze mną być. Ich będziecie mogli tam spotkać przy stoisku, ale też myślę, że w trakcie naszego spotkania ja też dam im możliwość powiedzenia paru słów, jakby właśnie uzupełnienia, szczególnie Irkowi z perspektywy właśnie tego dziecka, które było wychowywane według tego, o czym będę mówić. Dobra, to dzięki. I bądźcie tutaj. Okej, to teraz witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dwa nasze tematy, o których będziemy mówić, tutaj macie na prezentacji pokazane. Natomiast zanim przejdziemy do tych tematów w sensie ścisłym, to jeszcze parę słów tylko przedstawienia. Przepraszam, jeszcze muszę tu wydruk prezentacji wyciągnąć. Jest. Dobra. Okej, okay, szybciutko parę słów tytułem przedstawienia. Tak, co wszystko zaczęło się tego dnia, który tam macie napisany. No i właśnie pewna mająca wtedy 19 lat dziewczyna spotkała mającego 21 lat chłopaka. Od razu zachwycił ją swoją urodą i osobowością. No, może nie do końca tak było, bo to raczej przede wszystkim mnie zachwyciła moja przyszła żona, ale negocjacje, że tak powiem, dalsze były dość owocne i właśnie niecałe dwa lata później spotkaliśmy się razem przed ołtarzem i pobraliśmy się. Ja byłem studentem elektroniki, Mariolka była studentką germanistyki. Wtedy jeszcze pobraliśmy się jako studenci. No właśnie, i potem Pan Bóg obdarzył nas trójką dzieci, Magdalena, Daniel i Ireneusz, właśnie Ireneusza najmłodszego tutaj mieliście możliwość poznać. I my od początku byliśmy bardzo aktywni w sprawach różnych dotyczących rodziny, znaczy generalnie nasze korzenie są w ruchu oazowym. No, moja żona kiedyś w Krościenku, jeszcze w 80 roku księdza Blachnickiego miała okazję na żywo oglądać, ale też na przykład w 86 roku byliśmy współzałożycielami Stowarzyszenia na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia. Walczyliśmy wtedy o po prostu naturalny poród, o promocję karmienia piersią i to były czasy, kiedy medycyna szła w zupełnie odwrotnym kierunku. No, widzę, tu w większości są na sali młodzi ludzie, to tych czasów możecie nie pamiętać, ale no właśnie tak było. Również sprawy obrony życia były nam bardzo drogie. Tutaj to jest nasz Irek. Ten w czerwonej kurteczce, co trzyma balonik, cieszę się, że żyją, to jest właśnie nasz Irek, ten sam, co go tutaj widzicie. Kiedy, no podobny oczywiście, kiedy, a obok nasz średni syn Daniel właśnie też trzyma Kochamy Nienarodzone, natomiast to hasło, które widzicie, to był oryginalny wkład mojej żony właśnie w sprawę obrony życia. I ona powiedziała, jeśli właśnie kiedyś przed tą demonstracją, myślę, miała pewne takie natchnienie od Ducha Świętego, żeby porównać, że jeżeli mówisz przerywanie ciąży, to na zabicie emeryta powiedz przerwanie emerytury. To było coś, co weszło do historii. Zresztą jako misja służby rodzinie należymy do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, której, jak pewnie wiecie, siedziba jest w Poznaniu. I też byliśmy współzałożycielami Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny profesora Recera. Tutaj właśnie moja żona tłumaczyła profesora Recera, kiedy był w Polsce. Natomiast korzenie misji służby rodzinie są w działalności Waltera i Ingrid Trobiszów. Kto z was czytał książki Trobiszów jakieś? No troszkę osób zna, tak. One są w Polsce teraz wznawiane, kilkanaście tytułów przez wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie. W każdym razie książki Trobiszów to było coś, co było jednym z elementów naszego przygotowania do małżeństwa. Znaczy my poza tym też spędzaliśmy nasze randki, przedślubne randki w dość nietypowy sposób, bo na przykład czytaliśmy wspólnie Miłość i Odpowiedzialność Karola Wojtyły i dyskutowaliśmy o tym. Także to jakby już pewne rzeczy, które szykowały się na przyszłość, wtedy się rodziły. I w 1992 roku powstała Misja Służby Rodzinie jako właśnie polski oddział Family Life Mission, organizacji, którą kiedyś założyli Trobiszowie. To zdjęcie to pochodzi tam z, no mniej więcej z 2010, Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie, gdzie też jako misja tam byliśmy grupą, właśnie tutaj z Mariolką idziemy. I jeszcze kilka migawek z naszych aktywności jako misja właśnie. Warsztaty rodzinne na Półwyspie Helskim, dla młodzieży na Mazurach, Klub Twórczych Matek i Ojców. Z tego się urodziła potem jeszcze jedna organizacja, właśnie Klub Twórczych Ojców i Matek, Fundacja Klub Twórczych Ojców i Matek imienia Marioli Wołochowicz. To właśnie się niedługo po tym, jak Pan Bóg moją żonę wziął do siebie, to właśnie jeszcze nasi współpracownicy założyli organizację jakby specjalizującą się dokładnie w tych, właśnie w tym temacie. No i to, co nam bardzo leżało na sercu, to właśnie nasza córka Magdalena kiedyś miała pomysł, aby to tak zobrazować. Właśnie taka formuła przekazu pokoleń, czyli mamy trwałe małżeństwa, które potem są mądrymi rodzicami, wychowują odpowiedzialne i twórcze dzieci, i te odpowiedzialne i twórcze dzieci znowu mogą tworzyć trwałe małżeństwa. I to wszystko dzieje się, wszelkie relacje, to wszystko dzieje się w miłości. I to jest jakby ta nasza koncepcja jako właśnie pracy, jako misja służby rodzinie. Ta sprawa tego przekazu pokoleń, tego kształtowania młodego pokolenia, to nam bardzo leży na sercu. Ja też z góry przepraszam, może mi się głos troszkę załamywać, bo po prostu ja od dłuższego czasu z infekcją się zmagam, ale mam nadzieję, jakoś to z Bożą pomocą przejdziemy tę sprawę, ale właśnie co pewien czas muszę ciepłą wodą popijać. No i mamy też pewne kilkanaście takich obszarów, które nas szczególnie interesują, takie jak sprawa czystości przedmałżeńskiej, seksualności w małżeństwie, naturalne planowanie rodziny, no i tak dalej. Jakby to już jeśli ktoś będzie zainteresowany, to możemy o tym już rozmawiać indywidualnie. To zdjęcie jest bardzo ważne, bo to był jedyny moment, kiedy udało nam się właśnie, nie tylko tego dnia udało nam się sfotografować całą rodziną. To był dzień ślubu Irka i Oli. Podobni są do siebie? No właśnie, tam widzicie Daniela, średniego syna naszego, z synową Gosią i wnukiem. Wnuk ma na imię Jozue i córka Magdalena, która jeszcze jest panną. No i właśnie, i moja Mariolka, która, no jestem wdzięczny Bogu, że jeszcze wtedy była na chodzie, że jeszcze wtedy mogła prawie właściwie w pełni sił uczestniczyć, chociaż no to już była walka z przerzutami, już bardzo, bardzo ciężka ta walka była. 6 tygodni później po tym ślubie właśnie już Mariolka odeszła do wieczności. Żebyście mogli zobaczyć, tak chciałem puścić minutowy klip, żebyście mogli zobaczyć, jaką kobietą ona była.
Zakochanie to jest taki mały dzieciuś. On się rusza sam, spontanicznie, ciekawie, odkrywa. Okej, ale to jest jeszcze niedojrzałe. W pewnym momencie mu się znudzi i będzie na etapie takim jak ty i ja, gdzie najczęściej człowiek, jeśli nie ma bata nad sobą w postaci, że ma nakaz, bo ma to w siatce zajęć, albo zapłacił i zapisał się na aerobik i ma godzinę i szkoda mu pieniędzy stracić, to chodzi na tą gimnastykę. Ale dojrzała miłość przeskakuje ten etap i robi to, co robię ja. Otóż trzyma się dyscypliny, żeby na przykład Kiedyś było to na domowym przedszkolu, jak dzieci były małe, a obecnie na teleekspresie. Te 20 minut położyć się po prostu na podłodze i co najmniej 2-3 razy w tygodniu ćwiczyć. Wyciągnąć metra na rower, gdzie najpierw mu się nie chce, ale potem pojedzie, choć pojedziemy po wodę tam do Lasu Kapackiego, a potem mówi, fajnie, żeby wyciągnęłaś, ja mam trudny rozruch. I dzięki temu mogę mieć i kondycję, i w miarę jeszcze wyglądać i wchodzić w rzeczy. I przede wszystkim dla Piotra, w drugim rzędzie dla Was, ale najpierw dla Piotra. Długie włosy mam dla niego, dlatego że miłość chce dawać, nie brać. Zakochanie chce najczęściej brać.
W przewodniku katolickim no słuchajcie, mam troszkę tak, kiedy mówię do was, mam po prostu rozdarte serce, bo my przez 20 parę lat stawaliśmy razem, trzymaliśmy się za ręce, głosiliśmy razem, czasami wyrywaliśmy sobie mikrofon trochę, bo tak jak dwie silne osobowości się ze sobą zbiorą, no to czasem było tak, ale właśnie jakby, no mimo, że wiem, że ten przekaz, kiedy jestem sam, nie jest taki, jaki był, kiedy byliśmy razem, ale z drugiej strony jest to dziedzictwo i chcę najlepiej, jak Pan Bóg pozwoli, to przekazać. I ostatnio wywiad w lipcu, kiedy była rocznica śmierci Mariolki, był wywiad ze mną w przewodniku katolickim, czyli waszym tutaj właśnie poznańskim. On jest w internecie, też zapraszam po prostu do przeczytania. Ja tam no jakby otwieram swoje serce o tym, no jak teraz ten rok przeżywałem. Okej, to kończymy, tak, to kończymy ten wątek. Okej, i teraz przechodzimy już do tematu zasadniczego, do pierwszego tematu. Skąd się biorą wierzące dzieci, czyli generalnie pewna refleksja na temat, od czego może zależeć skuteczność przekazu wiary dzieciom i pewien model, jaki myśmy z Mariolką zaproponowali w świetle i naszych osobistych doświadczeń jako rodziców i w świetle naszej ponad 20-letniej pracy w ramach misji służby rodzinie, i w świetle jakby jeszcze też wcześniejszych rzeczy, które miały miejsce i także obserwacji, jak to się potoczyło u wielu naszych dawnych przyjaciół, na przykład z oazy i od czego mogło zależeć, jakie czynniki mogły mieć wpływ na to, że się potoczyło tak, a nie inaczej. I coś, do czego was najbardziej tutaj zapraszam, to właśnie podstawowa literatura na ten temat, to są dwie książki, jakie wydaliśmy w latach 2014-15 w wydawnictwie Światło Życie, czyli Wierzące Dzieci, o tym, jak wychować dzieci do dojrzałej wiary i Wierzące Dzieci Reanimacji, o tym, jak odbudować w dzieciach żywą wiarę. Okładki są dziełem Irka. Także to są... To jest jakby to przesłanie, nasze główne przesłanie do rodziców, czego myśmy się dopracowali właśnie, jakie czynniki wydają nam się kluczowe, najważniejsze i pewne ogólne wskazówki. Ta część Wierzące Dzieci, pierwsza część mówi o pewnych ogólnych drogowskazach, o pewnej ogólnej strategii, natomiast część Reanimacja bardziej już rozwija temat reakcji na problemy, jakie mogą być z wiarą, na przykład właśnie na etapie nastolatków. Natomiast zachęcamy was, żebyście jakby niezależnie od tego, na jakim etapie macie wasze dzieci, po prostu zaopatrzyli się w komplet, bo to daje pewną perspektywę również dalej idącą, że na przykład przeczytanie o pewnych doświadczeniach nastolatków daje perspektywę, jakich błędów możemy uniknąć. I też bardzo cenne są dwa nagrania jeszcze właśnie za życia Mariolki. Telewizja Trwam zrobiła z nami nagrania do programu, dwa nagrania do programu Siódmy Sakrament. I te programy są cały czas na właśnie tam na stronie telewizji, w waszych materiałach konferencyjnych, gdzie w których zrobiłem po prostu skrót niektórych slajdów z tego, co będę pokazywać, to tam namiary do tego macie. Okay. I właśnie tenże przewodnik katolicki, w którym był wywiad, jako temat okładkowy właśnie no, umieścił, że tak powiem, moje oblicze wraz z hasłem właśnie sprawy wierzących dzieci. I to, co tutaj jest na okładce, chcecie mieć wierzące dzieci, musicie podejść do nich w zupełnie nowy sposób. I te współczesne czasy, w jakich żyjemy, charakteryzują się tym, że wiele jakby typowych mechanizmów, które dotychczas funkcjonowały, jakoś się sprawdzały, w nowych warunkach przestaje się sprawdzać i trzeba szukać w takim razie, jak te podstawowe treści przekazywać w tych nowych warunkach. Więc tak, przede wszystkim pytanie, przed jakim rodzice potrzebują stanąć, to co to właściwie znaczy wierzące dzieci? I bardzo ciekawą rzecz jest, była taka książka Hakerzy księdza Szymkowiaka, gdzie on zwraca uwagę i bardzo nas to wtedy właśnie poruszyło z Mariolką, jak na tą książkę trafiliśmy, że rodzice mogą pomylić się w diagnozie, czyli mogą myśleć, że ich dzieci są wierzące i jest z nimi wszystko w porządku, podczas kiedy tak naprawdę mogą pomylić diagnozę, ponieważ właśnie patrzą na takie kryteria typu ogólna pobożność, religijność, czy nawet taka duchowa egzaltacja, czy to, czy dziecko żyje moralnie, ale że to wszystko jeszcze wcale nie świadczy o tym, czy to dziecko żyje wiarą, że pewne zewnętrzne objawy mogą być właściwe, ale w gruncie rzeczy te zewnętrzne objawy powinny wypływać z istoty wiary, a one same w sobie nie są jeszcze tym, co gwarantuje nam, że rzeczywiście ta wiara u dziecka jest. I właśnie w tejże książce jest bardzo ważne wezwanie do rodziców. Mianowicie mówi tak, nie możemy sobie pozwolić, aby błędna koncepcja wiary była zasiewana w glebę przyszłych pokoleń. Taki posiew może przynieść plon o wiele groźniejszy niż ma to miejsce w Europie Zachodniej. Jeśli dziś nie będziemy przekazywać wiary, która rodzi postawy życiowe, to już wkrótce zderzymy się ze ścianą ateizmu. I myślę, że to są bardzo ważne słowa, dlatego że nie wystarczy, żebyśmy widzieli, że dziecko nie przeklina, generalnie jest posłuszne, chodzi grzecznie do kościoła, odmawia pacierz i ma jeszcze pewne inne takie zewnętrzne objawy, ale tak naprawdę potrzeba widzieć, czy ono żyje w bliskiej relacji z Bogiem, czy ma osobistą relację z Jezusem. I nie wiem, czy jesteście świadomi, nie tak dawno to było, bo gdzieś na wiosnę Konferencja Episkopatu Polska wydała nowe zalecenia w sprawie przygotowania do bierzmowania. I między innymi właśnie te zalecenia związane są z tym, że ten dotychczasowy, tradycyjny system przygotowania do bierzmowania kompletnie się nie sprawdzał, że wręcz mówiono, że prawda, bierzmowanie jest to sakrament pożegnania się z Kościołem w obecności biskupa, ponieważ bardzo duża część młodych ludzi po bierzmowaniu znikała i ewentualnie potem pojawiała się, kiedy chcieli ślub kościelny. I te nowe zalecenia konferencji episkopatu przede wszystkim koncentrują się na tym, że potrzeba tym młodym ludziom głosić kerygmat, czyli dobrą nowinę o Jezusie, że potrzeba doprowadzić ich do decyzji oddania swojego życia Jezusowi, świadomej decyzji, czyli to, co leży u podstaw ruchu oazowego, co kiedyś ksiądz Blachnicki, no już dobre 50 lat temu albo i więcej nawet zwrócił uwagę, i że potem potrzeba tych młodych ludzi ugruntować i umieścić we wspólnotach. I to jest jakby właśnie od innej strony, ale analogiczne wezwanie jak to, o czym ja do was jako do rodziców tutaj będę mówić. Ok, i teraz idziemy dalej. Więc to, co potrzeba, żebyście jako rodzice badali u waszych dzieci, to właśnie, czy u nich widać, czy widać tą relację z Bogiem, czy widać u nich, że doświadczają Boga, że doświadczają w sensie, że widzą, modlą się, doświadczają odpowiedzi. Czy to, że żyją ze świadomością, że jest Bóg i że Bóg jest wszechmogący i że Bóg jest obecny i interesuje się. Słuchajcie, wiele pokoleń było wychowanych jakby ze świadomością, o takie drobne rzeczy to ty się nie módl, bo tylko zawracasz Bogu głowę. O jakieś wielkie rzeczy to można się modlić, ale o drobne nie. A jest napisane w Słowie Bożym, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Wszystkie. I Bóg troszczy się o wszystkie rzeczy. I więc czy dziecko ma takie doświadczenie, czy ma świadomość tożsamości w Bogu, że kim ja jestem? Jestem przez Jezusa przybranym dzieckiem wszechmogącego Boga. On jest moim ojcem. Czy funkcjonuje w Bożej miłości? Że ma świadomość, że Bóg jest kochającym ojcem. Tutaj sprawa obrazu Boga jest bardzo ważna. Do tego jeszcze wrócimy. Ale sprawa właściwego obrazu Boga. Widzenie Boga jako kochającego ojca. Wiecie, ja sam kiedyś właśnie wyrosłem w modelu jakby z mojej nauki religii wynikł model Boga jako takiego rozzłoszczonego milicjanta. I to jeszcze, prawda, to były jeszcze lata 60., więc takiego milicjanta komunistycznego. I dla mnie potem ta wiara pierwszokomunijna się zawaliła. Kompletnie zawaliła się. I dopiero w czasach studenckich dotarło do mnie to przesłanie dobrej nowiny, bo przedtem to była właśnie zła nowina, a potem dotarło przesłanie dobrej nowiny, że Bóg jest kochającym ojcem. I to dopiero, kiedy Boga szukałem i kiedy dostałem to objawienie na temat, jaki Bóg jest naprawdę, to wtedy całym sercem za Nim poszedłem i trwa to do dzisiaj. I poddanie Bożemu prowadzeniu, sprawa posłuszeństwa właśnie, odczytywania Bożego prowadzenia, posłuszeństwa Bogu. I to oczywiście tą listę można przedłużać. I teraz chcę wam przeczytać coś bardzo cennego, też macie to w swoich materiałach, ten slajd, mianowicie coś, co 20 lat temu Jan Paweł II powiedział w Zakopanem. To było w ogóle spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych. To nie było spotkanie dla rodziców. Także papież tam mówił do dzieci, ale w pewnym momencie powiedział, słuchajcie, chcę coś powiedzieć do rodziców jeszcze. I przeczytam wam to, co powiedział wtedy Jan Paweł II w Zakopanem 20 lat temu. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Jeśli chcecie wy, rodzice, obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. Słuchajcie, myślę, że to jest doskonałe takie streszczenie, właśnie wezwanie do rodziców. I bardzo zachęcam was, żebyście potem też wrócili do tych słów i przeanalizowali, bo tutaj Jan Paweł II pokazuje bardzo ważne elementy, jakby można rozłożyć na czynniki pierwsze to, co mówi. I właściwie to, co on mówił 20 lat temu, to można powiedzieć, że współczesna cywilizacja i współczesny typowy model wychowania dzieci to dokładnie poszedł w odwrotnym kierunku. To znaczy poszedł w kierunku takim, że właśnie jak najbardziej dzieci oddawać instytucjom, wręcz często wmawia się rodzicom, że oni nie są kompetentni, żeby dobrze wychować swoje dzieci, więc oddać je fachowcom i to jak najszybciej. Sprawa tych warunków materialnych za cenę czasu, czyli to wszystko, że ludzie tak dużo pracują, że właśnie potem temu dziecku jest bardzo trudno, znaczy jakby brakuje tego czasu, tego osobistego kontaktu. Bardziej to niebezpieczeństwo szkolnych programów. W tej chwili już, jak wiemy, no, przez ostatnie 2 lata jest lepiej. Natomiast to, co się działo, pomysły, jakie były w ramach poprzedniej koalicji rządowej, były makabryczne i przecież myśmy też jako misja występowali na demonstracjach typu stop seksualizacji naszych dzieci i innych tego typu rzeczach. I dobrze, to tyle. Idziemy dalej. Rozwijając pewną myśl, o jakiej tam Jan Paweł II wspomniał, cytując werset z Łukasza 2,52. Dziedziny życia. Intelektualna, czynił postępy w mądrości, fizyczna w latach, duchowa w łasce u Boga i społeczna u ludzi. Słuchajcie, to jest gotowe narzędzie, żebyście mogli przyłożyć i patrzeć, w jakim miejscu jest wasze dziecko. Oczywiście odpowiednio do swojego wieku, ale w jakim miejscu jest to dziecko. Jak wygląda jego rozwój intelektualny, jak wygląda jego rozwój fizyczny, jego rozwój duchowy, społeczny i patrzeć, i myśleć. I nawet jak się ma takiego, widzę tam takie słodkie niemowlątko na końcu, takie mocno owłosione, śliczne maleństwo takie, to już dla takiego maleństwa możecie myśleć, co wy dla niego chcecie w przyszłości. Kiedyś na targach wydawców katolickich, 3 lata temu chyba, pamiętam, spotkaliśmy pewnego młodego tatusia, myśmy tam z Mariolką podpisywali nasze książki i spotkaliśmy młodego tatusia z wózkiem, tam miał 2- czy 3-miesięczną córeczkę i on mówi, słuchajcie, ja już właściwie w tej chwili aż czasami spać nie mogę, bo się niepokoję, że jak ona podrośnie, to mi ją zdemoralizują. I oczywiście są ludzie zainteresowani tym, żeby zdemoralizować wasze dzieci. Za chwilkę o tym szerzej powiemy. Ale to, co potrzeba, to żebyśmy my jako rodzice mieli program wychowawczy. I teraz spróbujcie sobie na to pytanie odpowiedzieć tak. Czy jako rodzice macie dla dzieci świadomy i przemyślany program wychowawczy, czy też macie jakieś ogólne wyobrażenie tego, co byście chcieli uzyskać? Bo najczęściej, kiedy się pyta rodziców, mówią, no dobrze, żeby był wierzący, koniecznie, żeby miał dobry zawód, żeby nie groziło bezrobocie, no i najlepiej, żeby tam trafił odpowiedniego współmałżonka. I generalnie najczęściej rodzice tylko tyle. Czy myśleliście nad tym? To już oczywiście nie będziemy tutaj odpowiedzi na głos robić, ale każdy z was niech w sercu odpowie, czy myśleliście o tym? Program wychowawczy. Jakimi ludźmi chcecie widzieć wasze dzieci, kiedy one będą dorosłe? Ja naprawdę cieszę się, kiedy widzę teraz moje dzieci. Magda ma 34 lata, Daniel ma 31, Irek ma 29. Cieszę się z tego, jakimi ludźmi są teraz i są takimi ludźmi, jakimi chcieliśmy ich wychować. Właśnie głęboko wierzącymi, oddanymi Bogu, ludźmi, na których można polegać, chętnymi do pomocy, zatroszczenia się o innych i również gotowymi do tego, aby w małżeństwie kochać współmałżonka miłością, która obdarowywuje. I teraz coś ciekawego, mianowicie przykład z XVII wieku. Wszyscy wiedzą, prawda, kim był Jan III Sobieski. Ale nie wszyscy wiedzą, że kiedy Jan III Sobieski miał niecałe 11 lat, on i jego rok starszy brat zostali przez ojca wysłani do szkoły w Krakowie, właściwie się nazywało, że na studia w Krakowie wtedy. I ich ojciec, Jakub Sobieski, napisał dla bezpośredniego wychowawcy tych dwóch chłopców instrukcję wychowawczą. I to się tam, tytuł tego nazywa się Instrukcja imć pana Jakuba Sobieskiego dotycząca właśnie Marka Jana Sobieskich, no i tam dalej, tytuł jest bardzo długi. Zobaczcie, i ta instrukcja, którą napisał ojciec Jana III Sobieskiego, ona obejmowała 16 punktów. Tutaj na slajdzie macie te 16 punktów wymienione. Nie wnikając jeszcze tam w szczegóły, no ten dokument jest dostępny, można zobaczyć w internecie, jak to wygląda. Natomiast na przykład to ohendostwo to znaczy, żeby w ogóle byli w stanie o siebie, prawda, zadbać jakoś tam, ohendożyć się. I pierwszym punktem było nabożeństwo. I słuchajcie, i w ramach tego punktu nabożeństwo ojciec zobowiązywał, żeby dopilnować tych dwóch młodych chłopaków, takich nastolatków wczesnych, do następujących rzeczy. Codziennego udziału we mszy świętej, zaczynając od tego dzień, do codziennej modlitwy. Marka, do regularnego dziękowania Bogu za wcześniejsze cudowne uratowanie go od śmierci. Nawet nie znam szczegółów tego wydarzenia, ale coś takiego było, więc ojciec napisał w instrukcji, że pilnował, żeby oni o tym nie zapomnieli, żeby ten właśnie Marek codziennie dziękował Bogu za to, że Bóg go uratował od śmierci wcześniej. I co jest bardzo ciekawe jeszcze, w niedzielę i święta mieli się więcej modlić oraz idąc do kościoła mieli szukać dobrych kazań. Dosłownie było tam w tej instrukcji napisane i chodzić tam, gdzie by przedniejsi kaznodzieje byli. Zobaczcie, o to się zatroszczył, żeby synowie słuchali dobrych kazań, że tam, gdzie przedniejsi kaznodzieje. No i też elementem było dawanie jałmużny, czyli ofiarność. Słuchajcie, i w tym programie wychowawczym relacja z Bogiem była najważniejszym punktem i fundamentem wszystkiego. Więc pytanie, czy myśleliście w ogóle kiedyś pod tym kątem? Program wychowawczy dla dzieci. Myślę, że jest to coś bardzo potrzebnego, żeby każdy z was jako rodzic usiadł, znaczy razem jako rodzice, żebyście usiedli i spróbowali napisać program wychowawczy dla waszych dzieci. I taki program ogólny dla dzieci w ogóle i może pewne szczegółowe rzeczy dla konkretnych waszych dzieci. Między innymi też bardzo cenną rzecz tutaj o cennej rzeczy wspomina też Jan Paweł II w Adhortacji Familiaris Consortio. Mianowicie mówi tak, misja wychowawcza wymaga, ażeby rodzice chrześcijańscy ukazali dzieciom wszystkie te treści, które są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości z punktu widzenia chrześcijańskiego i kościelnego. Czyli rodzic ma te treści ukazywać, ale więcej, co jeszcze pisze Jan Paweł II, niechaj zatem przyjmą wyżej przypomniany kierunek wychowania, troszcząc się o to, by pokazać dzieciom, do jakich głębin prowadzi wiara i miłość Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, to są bardzo ważne słowa. Potrzeba, żebyście pokazywali dzieciom, do jakich głębin prowadzi wiara i miłość Jezusa Chrystusa. Nie pokazywali wiarę jako pewien zestaw czynności do wykonania, ale głębię wiary i miłości Jezusa Chrystusa, głębię osobistej relacji z Bogiem, głębię życia właśnie w mocy Chrystusa. Coś, co kto z was przerabiał kiedyś w ramach ruchu azowego, taki zeszyt 8 spotkań poewangelizacyjnych, to tam w jednym ze spotkań, analizując tekst z Galatów 2:20, teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, tam ksiądz Blachnicki pisze, że troszkę mogę sparafrazować, ale generalnie pisze tak, że Chrystus nie interesuje się tym, żebyś prowadził chrześcijańskie życie. On chce żyć swoim życiem w tobie. Czyli to jest cel, aby pokazać, do jakich głębin prowadzi wiara i miłość Jezusa Chrystusa. Natomiast w tej całej rzeczywistości teraz następny element, który mamy, to jest sprawa, że są pewne programy wychowawcze obcych środowisk. To znaczy, kiedy rodzi się dziecko w rodzinie, kiedy wam urodzi się dziecko, to nie jesteście jedynymi osobami, których interesuje przyszłość tego dziecka. Tylko jest szereg ludzi, szereg instytucji, szereg środowisk, które są zainteresowane tym, żeby wasze dziecko przejąć. Żeby w pewnym momencie wasze dziecko zostało przez nich przechwycone do ich ideologii, do ich zwyczajów, albo po prostu stało się na przykład konsumentem, na którym będą zarabiać pieniądze. Generalnie celem właśnie tych programów wychowawczych obcych środowisk jest zagarnięcie naszych dzieci i wykorzystanie ich potencjału do czyichś celów. Słuchajcie, nie wychowujemy naszych dzieci w próżni. Nie wychowujemy ich w próżni. Och, dziękuję bardzo. Tylko jest bardzo dużo środowisk, za którymi stoją olbrzymie środki, olbrzymie pieniądze. Prawda? Jest taki bardzo znany człowiek z Węgrami, kiedyś był związany, mający dużo pieniędzy, który te pieniądze konsekwentnie w różnych krajach daje organizacjom, które właśnie to robią. Zagarniają ludzi, przede wszystkim zagarniają właśnie młode pokolenie. Natomiast co jest celem programu wychowawczego wierzących rodziców? Obdarzenie dziecka miłością i ukierunkowanie jego potencjału na chwałę Bożą i dla jego królestwa. Nie jest najważniejszym celem, żeby miało dobre wykształcenie i dobry zawód. Najważniejsze jest, kim będzie w relacji z Bogiem. Pamiętacie, są takie zasady cywilizacji miłości. Między innymi prymat być nad mieć. Kim będzie względem Boga? Jakie będzie jego życie duchowe? To jest najważniejsze. Ja pamiętam, że kiedyś, jeszcze na początku naszego małżeństwa, jeszcze chyba zanim urodziły się nasze dzieci, przyszła pewna studentka psychologii do nas, która przeprowadzała badania ankietowe do swojej pracy i między innymi zadała pytanie, że co pan by kiedyś uznał za największą klęskę, jaka jest możliwa w życiu? I powiedziałem wtedy, że gdyby moje dzieci żyły bez Boga, że to chyba byłoby największym poczuciem klęski, jakie mógłbym mieć w życiu. I no, dzięki Bogu żyją w przyjaźni i myślę, że tak zostanie. Ale jeszcze raz, ukierunkowanie jego potencjału na chwałę Bożą i dla jego królestwa. Wtórnie może być na przykład bardzo dobrym pracownikiem w takiej czy innej firmie. No, nasz syn Daniel pracuje też w korporacji, jest tak zwanym korpoludkiem, ale zachowuje priorytety. Ta praca nie jest dla niego by celem, osią życia, tylko jest narzędziem, żeby utrzymywać rodzinę. A osią życia jest relacja z Bogiem. I teraz te obce programy wychowawcze, to tylko krótko wspomnę, że chyba ten temat kiedyś był na którejś z waszej konferencji poruszany, ale generalnie mogą być na różnym tle. Mogą być na tle ideologicznym, czyli polityczna poprawność, tolerancja, gender, antyautorytaryzm, czyli prawda, tak zwane bezstresowe wychowanie dzieci. Pewna ideologia jest narzucana i ludziom się mówi, tak jest i tak ma być, bo tak jest prawidłowo. Po drugie, mogą być na tle seksualnym, czyli edukacja seksualna, seksualizacja dzieci, akceptacja wynaturzeń czy zboczeń. Jeżeli się przeczyta obecne standardy, propozycje WHO na temat właśnie edukacji seksualnej dzieci, to włosy stają dęba. Znaczy, no, ja już niewiele mam takiej możliwości, żeby mi włosy stawały dęba, ale w każdym razie no, tam jest koncepcja, żeby 6-letnie dzieci uczyć masturbacji no, i różnych innych dziwnych rzeczy. Więc to są konkretne programy, propagowane na skalę światową. Czy prawda, czy cała ta ideologia gender i tak dalej, no też to trochę zostało w Polsce przytrzymane, ale wciąż pewne konwencje, które kiedyś Polska podpisała, wciąż obowiązują, niestety. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Następnie na tle religijnym, czyli jakieś New Age, islam, ateizm czy synkretyzm, czyli łączenie różnych religii, takie przekonanie, że wszystkie religie są tak samo dobre, no, czy łączenie elementów z różnych religii. Obcy program wychowawczy może iść na tle prawnym, czyli kontrola wychowania dzieci przez państwo. W Polsce też mamy tą ustawę tak zwaną o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która jest bardzo niebezpieczna, jeśli chodzi o jej treść. Jak wiemy, również w poprzednich latach były bardzo duże nadużycia na tle właśnie przy wykorzystaniu tej ustawy. Ale znowu, tego typu ustawy wychodzą z pewnej mentalności, która mówi, to państwo powinno mieć decydujący głos w wychowaniu dzieci, a nie rodzice. I to jest pewna mentalność wynikająca z myśli antychrześcijańskiej, kompletnie błędna. Natomiast jak wiemy, w niektórych krajach to już dochodzi do zupełnych absurdów. No, czytamy na co dzień doniesienia, prawda, z jakich powodów w Europie Zachodniej czy tam w Skandynawii dzieci są zabierane. Czasami bez powodu są zabierane, bo pracownicy tych ośrodków za każdą taką sprawę dostają dodatkowe pieniądze, więc im się opłaca zabrać dziecko rodzinie. Piąty punkt, na tle stylu życia, czyli konsumpcjonizm, wychowywanie bezmyślnych ludzi poddanych elitom, prawda, pranie mózgu przez propagandę, przez telewizję, przez tam serwisy internetowe i naciąganie ludzi na to, żeby wydawali pieniądze zupełnie bez sensu. No czy wreszcie na tle medycyny, aborcja i antykoncepcja, prawda? Teraz znowu podnosi się chyba coraz bardziej inicjatywa na świecie, żeby uznać aborcję, wszędzie w ogóle uznać za prawo kobiety. Także to są pewne obszary, w jakich kierunkach może właśnie być atakowane nasze dzieci. I potrzeba, żebyśmy my jako rodzice w świadomy sposób chronili je. I czasami to nawet może wymagać tego, żeby na przykład do szkoły na pewne zajęcia nie posyłać. Chociaż w Niemczech za nieposyłanie na edukację seksualną niektórzy ludzie trafili do więzienia, niektórym zabierano prawa rodzicielskie, a niektórzy po prostu wyjechali z Niemiec, bo tam jest obowiązkowa edukacja seksualna tam od tam 6 roku, czy 5, czy któregoś tam. Okej, okay, idziemy dalej. Jest bardzo fajna, dobra książka Jill Sewicz, Mama najlepszy zawód na świecie. Jill Sewicz jest założycielką stowarzyszenia Hearts at Home, Serca w domu. Generalnie stowarzyszenia promującego to, żeby mamy były w domu jak najdłużej ze swoimi dziećmi. I Jill na przykład daje tutaj też pewną swoją propozycję takiego modelu, na jakie rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę, obok tego, żeby były wierzące, miały relacje z Bogiem, żeby właśnie, żeby dzieci były godne zaufania, żeby stawały się ludźmi dojrzałymi, wrażliwymi, dobrymi, pełnymi szacunku i miłości, zdolnymi do skupionej uwagi. Na przykład ta ostatnia sprawa jest plagą obecnych czasów, prawda, że no, dzieci czy młodzież coraz trudniej z czymś takim funkcjonują. Ta książka też tam na naszym stoisku, troszkę tego jest. Okej, okay, i teraz przejdziemy do Pisma Świętego. Bardzo ważne jest to, co mówi Psalm 78. Przeczytajmy. Cośmy słyszeli i cośmy poznali i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę i cuda, których dokonał. Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom, aby to poznało przyszłe pokolenie, synowie, co się narodzą, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Boga, lecz strzec Jego poleceń. To jest do każdego, no, do każdej pary rodzicielskiej wezwanie. Ojcowie opowiadają dzieciom chwałę Pana, potęgę i cuda i potem, aby przyszłe pokolenie poznało to i żeby potem to przyszłe pokolenie trzy rzeczy miało. Po pierwsze, pokładać nadzieję w Bogu, czyli generalnie strategiczna decyzja życiowa co do kierunku życia. Po drugie, nie zapominać dzieł Boga, czyli świadectwo o tym, co Bóg już zrobił, pamiętanie o tym. I po trzecie, strzec Jego poleceń, posłuszeństwo. I to są pewne takie trzy rzeczy, które my jako rodzice mamy po prostu w naszych dzieciach kształtować. I teraz, natomiast bardzo nas kiedyś z Mariolką uderzyło, jak się doczytaliśmy do czegoś w Księdze Sędziów. Mianowicie, jest napisane tak, służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela. Prawda? Jozue, podbój ziemi obiecanej, cuda się dzieją, Jerycho, dzień Jozuego, wstrzymanie słońca, inne zdobywanie różnych innych miejsc, po prostu Bóg dokonuje niesamowitych rzeczy, walczą w imieniu Pana, zwyciężają, zdobywają ziemię. Słuchajcie, i co czytamy trzy wersety dalej? A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana, ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wiecie, przerażające. Przerażające. Ojcowie sami przeżyli jedne z największych cudów, jakie w historii były. A jednak ich dzieci, następne pokolenie nie znały Pana i nie znały tego, co uczynił dla Izraela. Zabrakło tego przekazu, zabrakło skutecznego przekazu. Więc to, do czego jesteśmy powołani jako rodzice, to jest właśnie ten przekaz pokoleń. Skuteczny przekaz, żeby dzieci znały Pana i znały to, co uczynił. W 2008 roku Benedykt XVI napisał list do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania. Chociaż on zatytułował ten list do diecezji rzymskiej, to tak naprawdę nie tylko w diecezji rzymskiej problemy z wychowaniem dzieci są, ale na całym świecie. To jest bardzo krótki list, on ma w sumie 3 strony, ale bardzo fajny i bardzo treściwy. I między innymi tam Benedykt zwraca uwagę na jeden taki kluczowy punkt, mianowicie mówi się o wielkim kryzysie wychowawczym. W sposób naturalny winą obarcza się w tej sytuacji nowe pokolenia, jak gdyby dzieci, które rodzą się dzisiaj, były inne od tych, które rodziły się w przeszłości. Słyszeliście, że ktoś mówił, no niestety takie są dzisiejsze dzieci. No niestety taka jest dzisiejsza młodzież. Zdarzyło się wam coś takiego słyszeć? Słuchajcie, nie. Dzieci nie rodzą się inne niż były. Właśnie tu Benedykt na to zwraca uwagę. Nie, dzieci nie rodzą się inne niż były. Bo on mówi dalej tak. Mówi się ponadto o rozłamie pomiędzy pokoleniami, które niewątpliwie istnieje i ma swoje znaczenie, lecz jest on raczej skutkiem niż przyczyną tego, że nie przekazuje się pewników i wartości. Skutkiem, że to, że są takie problemy z młodym pokoleniem, to bardziej jest skutkiem tego, że ten przekaz gdzieś został zachwiany. Że ten przekaz gdzieś został zachwiany, oczywiście jak właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, cywilizacja i to wszystko, co się dzieje dookoła, robi wszystko, co możliwe, żeby właśnie ten przekaz zniszczyć, jakby te zewnętrzne okoliczności. Ale on jest skutkiem tego, że się nie przekazuje pewników i wartości, a nie przyczyną. Kiedy my w ramach misji służby rodzinie uruchamialiśmy przez wiele lat kolejne grupy dla mam z małymi dziećmi na temat wychowania dzieci, kiedy nasze dzieci były też jeszcze mniejsze wtedy i po prostu no tamte matki, które przychodziły na te spotkania, widziały je, to bardzo często mówiły tego zdania typu takiego, no. Wam to się trafiły takie dzieci, takie fajne dzieci, ale moje są zupełnie inne. Moje nie są takie. A my wtedy mówiliśmy, słuchaj, to zależy od tego, jak wychowasz. Gdybyśmy my nasze dzieci wychowywali w inny sposób, rozpuszczali je, nie kształtowali ich świadomie, nie mieli dla nich programu wychowawczego i tak dalej, to byśmy mieli z nimi takie same problemy, jakie ty masz. A gdybyś twoje dziecko od początku wychowywała według takiego modelu, wtedy ono byłoby zupełnie inne. Oczywiście, rozumiemy, są dzieci, które mają bardziej silną wolę i jakby większy stopień tego buntu i walki o to, żeby przejąć władzę w domu. Irek był taki. Są dzieci, które będą bardziej poddane i będą mniej, po prostu jakby mniejszym problemem jest okiełznać je, ale generalnie rzecz biorąc jest to możliwe. Jest to możliwe i jest to normalnie w Bożym planie. Okej. I teraz jeden z centralnych punktów tego właśnie pierwszej sesji naszej, to jest sprawa fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa z 6 rozdziału. Otóż tam jest napisane tak, będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. I mamy tu pewien ciąg logiczny. Najpierw ty jako rodzic musisz sam miłować Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Potem drugi punkt. Ty jako rodzic musisz mieć w sercu Boże Słowo. I potem trzeci punkt, to co masz wpajać dzieciom. Jeszcze na tym 7 wersecie się skoncentrujmy. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Po pierwsze, kiedy trzeba wpajać? Zawsze, w każdej sytuacji życiowej. I było naturalne zupełnie też dla nas, że w każdej sytuacji życiowej, jak po prostu kiedy wychowywaliśmy nasze dzieci, były małe, nawiązywaliśmy do tego, że coś jest, w jaki sposób ta sytuacja jest związana z Bogiem. Nawet, no to były lata 80., więc to były czasy kartek, to były czasy, kiedy w sklepach prawie nic nie było, więc zwykle Mariolka rano brała dzieci i po prostu obchodziła kawałek osiedla i wszystkie okoliczne sklepy, żeby zobaczyć, czy coś jest. Dzieci doświadczyły tego, że jak gdzieś na przykład miała być dostawa soczków, bobofrutów. Kto z was pamięta, co to były bobofruty? No, widzę, że jeszcze jest pamięć w narodzie, tak? I trzeba było stać 3 godziny po to, żeby kupić 5 buteleczek. I dzieci w tym brały udział i nie jęczały, jak długo jeszcze będziemy tu stać, tylko były przez nas uczone i motywowane, dlaczego stoimy, oraz to, że dziękujemy Bogu za to, że dowiedzieliśmy się, że będzie dostawa. I jeszcze czasami było tak, była dyskusja, na przykład jeżeli ogłaszali, że będą sprzedawać po 5 na osobę i z nami była nasza Magdusia 3-letnia, no to po prostu daliśmy jej pieniądze do ręki i ona mówi, poproszę soczki, daję pieniądze. No i nie bardzo ich chcieli sprzedać i mieliśmy dyskusję ze sprzedawczynią, czy 3-latek jest osobą, czy nie jest osobą. Ale uważaliśmy po prostu, skoro sama umie o to poprosić i umie dać pieniądze, to prawda, ma pełne prawo kupić. Słuchajcie, ale tu jest bardzo ważna sprawa. Wpoisz. Wpoisz. Co to znaczy wpoić? Co to znaczy wpoić? To znaczy przekazywać coś do skutku. Wpoić to nie znaczy powiedzieć dziecku, słuchaj, jest taka możliwość, że można być wierzącym albo można być niewierzącym, no my jesteśmy jako rodzice wierzący, ale ty będziesz musiał sam zdecydować, jak dorośniesz. Nie. Wpoić to znaczy po prostu żyć tym cały czas, pokazywać, uczyć Bożego Słowa, kształtować dziecko według tego Słowa. Przy czym uwaga, żebym był dobrze zrozumiany. Nie tak, prawda? Nie mamy zatłuc dziecka tym i zadręczyć, absolutnie, tylko pokazać mu bogactwo tego, do jakich głębin prowadzi wiara i miłość Jezusa Chrystusa, prawda? Tak jak czytaliśmy w tym punkcie z Familiaris Consortio. I wpoisz znaczy świadomość, że ja wiem, co chcę, można by wdrukować w moje dziecko. Słuchajcie, to, że dziecko przechodzi potem przez pewne etapy rozwoju wiary i ta wiara staje się coraz bardziej samodzielna i pewne takie ma jakby skoki we wzroście też i w dziedzinie wiary i musi stopniowo od tej wiary dziecięcej przyjętej od rodziców przejść do wiary samodzielnej, to jest jakby zupełnie inna sprawa. Ale na tym etapie potrzeba, żeby wpajać. Jeśli ty nie wpoisz swojemu dziecku, to znajdzie się ktoś, kto wpoi mu swoje przekonania i potem może już być za późno. I teraz idziemy dalej. Czyli co jest potrzebne? Potrzebna strategia rodziców, świadoma strategia. Słuchajcie, to już się nie dzieje automatycznie. W obecnych czasach potrzebna jest świadoma strategia. Jak mamy po prostu to robić i strategia pozytywna budowania, jak i też strategia ochrony przed złem, że pewnych rzeczy nie możemy dopuścić do kontaktu dziecka z nimi. Kiedy nasze dzieci były małe, sprawa zrozumienia pewnych właśnie tych duchowych korzeni, okultyzmu kryjącego się w niektórych bajkach dla dzieci dopiero zaczęła być rozumiana. Więc, ale nasze dzieci od początku wiedziały, że tak jest. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że kiedyś nawet był taki rok, kiedy na targach katolickich w Warszawie sprzedawano Harry'ego Pottera. Zgroza po prostu. A był taki rok. Potem już zostało to wyeliminowane. Strategia pozytywna, strategia ochrony, bo są pewne rzeczy, których dziecko nie może spróbować, bo po spróbowaniu już nie będzie to samo. I konsekwentna realizacja. Olbrzymia praca, jaką trzeba wykonać. Olbrzymia praca, ale do tego Bóg powołał nas jako rodziców. Jest to możliwe. I kiedy my, nawet my wszyscy, będąc niedoskonałymi rodzicami, my z Mariolką też nie byliśmy doskonałymi rodzicami, ale kiedy wkładamy nasze 100%, kiedy świadomie chcemy to dziecko właśnie ukształtować dla Bożej chwały, ku najlepszemu rozwojowi jego osobowości, to po prostu Bóg za tym staje i mimo naszych różnych rodzicielskich niedociągnięć, jakby Bóg staje i to wspomaga. I bardzo ważną rzeczą jest bliskość serc, to, co jest napisane w Księdze Malachiasza 3,24. i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. Chyba współcześnie widać w naszym społeczeństwie, jak wielkim przekleństwem są właśnie te zaburzone relacje między pokoleniami. I że rodzice czasami już myślą, no ja już nie mogę, już nie dam rady, po prostu niech to dziecko dorośnie, wyprowadzi się, idzie na swoje, bo ja już nie mogę, już straciłem nadzieję. A dzieci mówią, a dzieci myślą czasami, no czy ja tak naprawdę obchodzę coś rodziców, no dają mi mieszkanie i jedzenie, ale poza tym to żyją swoimi sprawami. I jakby obie strony tracą nadzieję co do drugiego. A potrzeba, żeby obie strony tę nadzieję odzyskały. Że ci rodzice nie są aż tak źli, jakby się wydawało, i aż tak beznadziejni, jakby się wydawało. I że te dzieci też po prostu potrzebują naszej pomocy. I można, z Bożą mocą możemy wystąpić i to zrobić, choćby to się wydawało, że stajemy jak Dawid przeciwko Goliatowi. Ale co powiedział Dawid? Dlaczego Dawid w ogóle poszedł i zaatakował Goliata, chociaż całe wojsko izraelskie, wykwalifikowani wojownicy, trzęśli się ze strachu? Jaka była różnica? Dlaczego Dawid powiedział, no to ja pójdę walczyć? Bo powiedział, że ty ubliżałeś Panu Bogu zastępów i dlatego ja idę na ciebie w imię Pana Boga zastępów, któremu ty ubliżałeś. I że ponieważ to jest bitwa Pana, On wyda ciebie w moje ręce i zabije cię i utnę ci głowę. I niewielkiej postaci Dawid szedł przeciwko Goliatowi, który miał około 3 metrów wzrostu i zwyciężył, ponieważ miał świadomość, że to jest walka w imię Pana Boga zastępów, któremu Goliat ubliżał. Bo Goliat wychodził 40 dni i mówił, no niech ktoś z was ze mną walczy. Gdzie jest wasz Bóg? Niech ktoś walczy. I wszyscy się bali. Jeśli dotrze do ciebie ta świadomość, że wychowanie dzieci jest walką w imieniu Pana Boga zastępów, któremu cały ten system demoralizacji, system zagarniania naszych dzieci ubliża, to tak jak Dawid możesz stanąć naprzeciwko Goliata i pokonać tego Goliata. Ale właśnie bardzo ważna jest ta relacja serc, bliskości serc, czyli zaufania. U nas się w trakcie wychowania naszych dzieci zdarzało, że były kłótnie, że były awantury, że na przykład któreś dziecko trzasnęło drzwiami, ale to były pewne konflikty emocjonalne, które rozwiązywaliśmy. Natomiast przez cały czas była ta płaszczyzna zaufania w sercu. I to było najważniejsze. I to właśnie ta serce ojców ku synom i synów ku ich ojcom, że mogliśmy mieć do siebie nawzajem zaufanie. Coś, co dopiero po latach zacząłem bardziej doceniać. Wyobraźcie sobie, rok 2002, nasze dzieci mają 19, 16 i 14. Wszystkie są nastolatkami, może w tak zwanym trudnym wieku. Dostaliśmy zaproszenie, aby głosić na rekolekcjach wielkopostnych w Chicago dla Polonii Amerykańskiej. I cała wyprawa była na miesiąc. I zostawiliśmy nasze dzieci w domu na miesiąc, żyły same i po prostu żyły bez nas tak samo, jakby żyły przy nas. Nie zaczynały robić jakichś wtedy imprez, oglądać czegoś, czego by normalnie oglądały i tak dalej. Po prostu żyły normalnie. No, czasami sobie chodziły do babci na dożywianie, prawda, naturalne, ale właśnie dlatego, że była zbudowana ta relacja serc i jakby dopiero po latach coś, co było dla nas tak oczywiste wtedy, że możemy ich zostawić, możemy mieć zaufanie, to dopiero ja po latach zaczynałem rozumieć, jak wielką sprawą to było. Okej, idziemy dalej. I teraz ostatnia rzecz w ramach tej naszej sesji no jeszcze mamy tam około 20, powiedzmy do pół godziny minut, to chcę omówić 6 czynników, które naszym zdaniem, to jest pewien model, który z Mariolką skonstruowaliśmy, 6 czynników, które naszym zdaniem miały realny wpływ na wiarę naszych dzieci. Jakby, które były pewnymi szczególnie ważnymi kluczami i jak te, prawda, jak są czasami tam sejfy bankowe, prawda, to tam na przykład trzeba mieć, że jeden klucz przynosi klienta, drugi przynosi pracownik banku, żeby to otworzyć, to jakby my byśmy to porównali do takiego właśnie sejfu, w którym te 6 kluczy wszystkie są potrzebne, żeby móc go otworzyć. Oczywiście istnieje też szereg innych czynników, ale tu to zobaczyliśmy i z naszych doświadczeń, i z doświadczeń innych rodzin, czyli kto poszedł za takim modelem, ewentualnie doświadczenia ludzi, którzy zanegowali taki model i jakie potem tego były konsekwencje. Okej, i teraz te 6 omówimy. Czyli pierwszy czynnik, przebywanie z dziećmi. Tutaj widzicie właśnie Mariolkę, która prasuje, obok prasuje Magdalena, obok prasuje Daniel, Irek przygląda się z brzuszka temu. I to było, to jest naturalne. Po prostu, znaczy Mariolka była z dziećmi w domu. I one brały udział we wszystkim. W normalnych czynnościach życia domowego i to było na tym, było bardzo, bardzo naturalne i twórcze. I rozumiały, co się dzieje i brały w tym udział i kształtowaliśmy. Na przykład w ten sposób uczyły się, co to jest prasowanie i po co. I dzieci, okej, przepraszam, teraz dalej jeszcze. Też Familiaris Consortio, Jan Paweł II też napisał coś na ten temat. Należy ponadto przezwyciężyć mentalność, według której większy zaszczyt przynosi kobiecie praca poza domem niż praca w rodzinie. Wymaga to jednak, by mężczyźni poważali i miłowali kobietę z całym szacunkiem dla jej godności i aby społeczeństwo stwarzało i rozwijało warunki sprzyjające pracy domowej. Słuchajcie, współczesna cywilizacja idzie w zupełnie przeciwnym kierunku. Współczesna cywilizacja mówi kobietom, że jeżeli ty jesteś w domu, to ty się marnujesz w ogóle, bo ty powinnaś rozwijać siebie w jakiejś pracy. Mówi, że właśnie, no pogardliwie mówi się, a co, powiedzmy, a co robi twoja żona? Siedzi z dzieckiem, z dziećmi w domu. Oczywiście jest bardzo prosta kuracja. Męża, który mówi, że jego żona siedzi z dziećmi w domu, ta żona powinna na 3 dni zostawić, wyjechać gdzieś i zostawić, żeby on sobie 3 dni posiedział z dziećmi w domu. Prawda? I to myślę, że to już wystarczy. 3 dni to jeszcze ma szansę przeżyć. Dłużej już mogłoby być niebezpieczne. Ale oczywiście wyjechać na 3 dni nie w ten sposób, że zostawić pełną lodówkę, prawda, obiadów na wszystkie dni i tak dalej, tylko po prostu, tak jak jest, wyjechać sobie na 3 dni i po prostu niech on posiedzi z dziećmi w domu. To wtedy zacznie bardziej rozumieć. Słuchajcie, przezwyciężyć to, co mówi Jan Paweł II, przezwyciężyć mentalność, że większy zaszczyt przynosi praca poza domem. Właśnie odwrotnie, my jesteśmy poddani presji. Słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że kiedy wprowadzono program 500+, to były takie dramatyczne doniesienia, coś takiego, z powodu programu 500+, 150 tysięcy kobiet porzuciło pracę i zostało z dziećmi w domu. Jako dramatyczne doniesienie, coś złego się dzieje, straszna rzecz. Nie wiem, czy ta liczba była prawdziwa, bo to też mógł być jakiś taki fake news typowo tworzony, ale słuchajcie, jeśli 150 tysięcy kobiet porzuciło pracę zawodową i zostało w domu z dziećmi, to jest wspaniała wiadomość. 150 tysięcy rodzin odzyskało mamę w domu. To jest cudowna wiadomość. To jest wspaniała wiadomość. I te dzieci, i ta matka już nie musi pracować na 2 etatach i prowadzić domu jeszcze gdzieś na zewnątrz, tylko może się skoncentrować na tym. A dzieci nie muszą być codziennie zrywane do przedszkola i tak dalej. Więc myślę, że ta myśl właśnie Jana Pawła II jest bardzo ważna i dlatego jednym ze sztandarowych haseł z dorobku misji służby rodzinie było: mamo, zostań ze mną w domu, to najlepsze dla mego rozwoju. My sobie zdajemy sprawę, że od 20 lat ponad, czy 25, jak misja istnieje, bo od 92 roku, idziemy pod prąd cywilizacji. Bo współczesna cywilizacja mówi, dla rozwoju twojego dziecka najlepsze będzie, jak oddasz je fachowcom, bo ty nie umiesz, bo ty jesteś tylko matką. Oddaj fachowcom, fachowcy najlepiej się zajmą twoim dzieckiem. Słuchajcie, Bóg przeznaczył rodziców, aby kształtowali dziecko. Bóg przeznaczył, abyście to wy napełniali to dziecko, abyście to wy wpajali w niego Boże treści, abyście to wy robili, nie aby to robili fachowcy. Kiedyś nieżyjący już biskup Majdański miał taką refleksję, pamiętam, to była sesja z okazji którejś rocznicy Humanae Vitae już wiele, wiele lat temu i on właśnie dzielił się taką refleksją, że zarzuca się, że właśnie, że trzeba oddawać dziecko fachowcom, a rodzice są tylko amatorami. I właśnie biskup Majdański powiedział wtedy, słuchajcie, ale amator, słowo amator wiąże się ze słowem amo, czyli kocham. I ważniejsze jest to, że ty kochasz swoje dziecko i ukształtujesz jego osobowość, a nie to, że wyślesz go gdzieś, gdzie go nauczą tańca, śpiewu, języków i nie wiadomo czego, bo przedwczesne obciążanie dziecka takimi rzeczami to jest tak, jakbyś taką małej roślince o bardzo cienkiej łodydze kazał nieść wielkie owoce. Tak jak, prawda, jak się doświadczenie szkolne, które pewnie każdy z was robił, jak się tam fasolkę, prawda, kładzie i ona rośnie, to ta łodyga rośnie tak szybko, że w pewnym momencie zaczyna się łamać i trzeba ją podeprzeć. I ten współczesny model właśnie nastawiania dziecka na osiągnięcia, robienia tego wyścigu szczurów od małego, to do czegoś takiego prowadzi. Przecież ja widzę gdzieś tam u nas na osiedlu zajęcia przygotowawcze do przedszkola. No bzdura, no bzdura kompletna, bzdura. Tutaj refleksja Christy Mewes, niemieckiej psychoterapeutki dziecięcej. Rodzina wraz z pewną liczbą bliskich osób, które poczuwają się do odpowiedzialności za dziecko, okazała się czymś niezbędnym. Ojcowie i matki nie dadzą się zastąpić przez instytucje, takie jak żłobki czy przedszkola. Ona robiła badania w tej cywilizacji niemieckiej, gdzie sprawa tej popularności przedszkoli, oddawania dzieci i tak dalej wcześniej wypłynęła niż w Polsce. I badała to i widziała fatalne konsekwencje. Zresztą też kiedyś w Głosie dla Życia, czyli właśnie piśmie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, tutejszej, były cytowane pewne wyniki, że na przykład National Institute of Child and Health Development, dzieci, które cały dzień przebywały poza domem, sprawiały trzykrotnie częściej problemy wychowawcze niż dzieci, które spędzały czas z mamą. Czy w roku 2003 magazyn Time opisał zauważalną u dzieci chodzących wcześniej do przedszkola tendencję do późniejszego nieodpowiedniego zachowania w szkole. I ja wiem, że to jest trudny temat. I jeśli ktoś będzie chciał, to w czasie przerwy zapraszam. Również jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to możecie też w czasie przerwy na przykład tutaj na kartkach przynieść pytania i ewentualnie na ile czas pozwoli, to w drugiej części potem do tego mogę się ustosunkować. Natomiast coś, za czym my absolutnie z Mariolką zawsze, jak to się współcześnie mówi, lobbowaliśmy, to było to apel do rodziców. Wy jak najdłużej dzieci niech będą z wami w domu. Jak najdłużej. Że przedszkole, pójście do przedszkola może być uzasadnione wyjątkowo w sytuacji samotnego rodzica, który naprawdę nie ma możliwości załatwienia opieki w domu, nie ma powiedzmy tam możliwości, żeby przy babci, babci dziadka czy coś, gdy ekonomiczna sytuacja rodziny naprawdę grozi nędzą lub bankructwem. Powiedzmy jakiś bardzo duży kredyt mieszkaniowy, który był konieczny. Ale nie mówimy tu o poziomie życia. My mówiliśmy zawsze bardzo radykalnie. Jeśli na przykład ceną za zostanie matki w domu byłoby sprzedanie samochodu, to lepiej zainwestować w dziecko niż w samochód. I jeszcze trzeci punkt, gdy rodzina jest z jakiegoś powodu tak dysfunkcjonalna, że mimo wszystko dziecko w przedszkolu zaczerpnie trochę bardziej normalnego życia. No bo niestety są i takie rodziny i nie mówię tylko o jakiejś biedzie czy nałogach, ale na przykład są rodziny, które wychowują dzieci w modelu tak skrajnego rozpieszczania, że dziecku wszystko wolno i nie ma żadnych obowiązków w domu, że faktycznie wtedy już to przedszkole będzie bardziej zbliżone do normalności. Natomiast generalna teza, którą postawiliśmy 20 kilka lat temu, dla nas w naszym życiu była całkowicie oczywista i do tej pory się tego trzymamy i apelujemy. Oczywiście wszelkie decyzje to już do was należą, ale apelujemy. W normalnej, kochającej się rodzinie w ogóle nie powinno się dziecka posyłać do przedszkola. To w niczym nie pomaga, a tylko może zaszkodzić. I po prostu matka w domu jest bezcenna. Oczywiście matka, która twórczo spędza czas w domu, bo nie mówimy o matce w domu, że dziecko się plącze, ona ogląda seriale, czy tam siedzi na Facebooku cały czas, albo tam, albo gada z koleżankami. Nie, mówimy o twórczym spędzaniu czasu z dziećmi, czyli zarówno czas na zabawę z dziećmi, jak i też wprowadzanie dziecka w sprawy gospodarstwa domowego. Okej, to tyle z tym tematem. Ponieważ on był właśnie szczególny, szerzej omówiliśmy, natomiast te następne już trochę krócej. Modlitwa za dzieci. Niby żadne odkrycie, ale coś, co tutaj byśmy bardzo widzieli. Po pierwsze, indywidualne przedstawianie dzieci Bogu. Czyli nie tylko modlę się za wszystkie moje dzieci razem, ale każde dziecko. I modlitwa systematyczna i zaplanowana, a nie tylko okazjonalna. Po prostu, żeby w planie tygodnia umieścić czas na modlitwę i za dzieci razem, i za konkretne dzieci. I wylewanie, po trzecie, wylewanie serca przed Bogiem, czyli nie tylko to, że modlitwa w intencji, że Boże, teraz odmówię taką modlitwę w intencji mojego dziecka, ale wylewanie serca przed Bogiem, wołanie, Boże, widzisz tego mojego synka, widzisz jego zmagania, widzisz, że, prawda, Boże, dałeś mu silną wolę, że ma bardzo silną wolę i że jest to wspaniały potencjał, jeśli on będzie dobrze ukierunkowany dla Bożego Królestwa, ale proszę Cię, Boże, żebyś pomógł, żebyśmy dali radę go ukierunkować we właściwy sposób, żeby gdzieś z powodu tej swojej silnej woli właśnie nie odpadł, ale żebyś go chronił, żebyśmy mogli go przeprowadzić i aby to, co w nim jest, mogło być wykorzystane dla Twojej chwały i aby on stał się wspaniałym, dojrzałym mężczyzną Bożym wojownikiem. I tego typu rzeczy, wylewanie serca przed Bogiem. Dobrym pomysłem, to kiedyś moja żona wymyśliła, to jest przywiązanie modlitwy do czynności życia domowego. Czyli jeśli myjesz wannę na przykład, to pamiętasz o modlitwie za takie dziecko. Jeśli tam powiedzmy wstawiasz pranie, to modlisz się za inne dziecko. I tak dalej, bo tak naprawdę to jest potem taki czas szczególny. Na przykład moja żona mi zawsze, czym ja byłem bardzo błogosławiony, bo moja żona zawsze jeśli szła do metra lub od metra do naszego domu, to modliła się za mnie. I właśnie modlitwa konkretna, ukierunkowana głównie na rozwój relacji dziecka z Bogiem. Trzy, autentyczność życia chrześcijańskiego w rodzinie. Troszeczkę o tym wspominaliśmy. Czyli każda sytuacja życiowa widziana i przeżywana w kontekście wiary. Życie wdzięcznością dla Boga i dla ludzi. Bardzo ważna sprawa. Jeżeli dziecko widzi, że rodzice przede wszystkim w życiu narzekają, jak jest źle, to prędzej czy później stanie przed pytaniem, to jaki jest sens służyć Bogu, przy którym jest tak źle, że się ciągle narzeka? To jaki jest sens w ogóle takiemu Bogu służyć? Radykalne posłuszeństwo, że widzimy, że zachowujemy pewne standardy. Jak nasze dzieci były małe, zdarzało się na przykład, że z różnych powodów nie byliśmy w stanie kupić biletu, bo były kioski, były zamknięte, w autobusie nie można było kupić. Jeśli zdarzyło się coś takiego, że musieliśmy przejechać kawałek, nie mając możliwości kupienia biletu, wtedy po wyjściu z autobusu przy pierwszej możliwości kupowaliśmy taki bilet, darliśmy go i wyrzucaliśmy. Po prostu, żeby pokazać radykalną uczciwość. Tak samo dzieci mają, ponieważ są niedojrzałe, mają naturalną tendencję rozgrywania rodziców w sensie takim, żeby próbować u mamy uzyskać coś, na co tata by nie pozwolił, bądź odwrotnie. Zdarza się to u was? No, więc nawet w takiej właśnie szacownej rodzinie jak my, pamiętam jeszcze w czasach, kiedy pracowałem na zewnątrz, bo przez 11 lat po studiach pracowałem najpierw jako nauczyciel w technikum elektronicznym, potem jako asystent na Politechnice, to też bywały sytuacje, że właśnie ja byłem w pracy, dzieci coś chciały od Mariolki, mamo, a czy możemy to? Mówi, no jak to, no przecież wiecie, że tego nie można. No ale czy możemy, ale może pozwól. Ale słuchajcie, przecież tata wyraźnie powiedział, że to jest zabronione. Ale taty nie ma teraz. I Mariolka mówiła, nieważne, czy tata jest, czy nie. To, co ustaliliśmy jako pewne zasady życia rodzinnego, obowiązuje. I jedność między rodzicami jest czymś kluczowym. Dlatego to zachowywanie priorytetów. Bóg na pierwszym miejscu, współmałżonek na drugim, dzieci na trzecim. W żadnym wypadku, żebyście nie dali się podzielić przez dzieci. One to robią z głupoty. Ale ważne jest bardzo, że rodzice muszą tworzyć jeden front w przekazie wszelkich wartości. No i zgodność tego, co się mówi, z tym, jak się żyje. Czyli pamiętam jeden z naszych znajomych, w jaki sposób on się nawrócił z przekraczania prędkości. Jak urodził mu się pierwszy syn i ten syn miał tam ze 3 lata, czy mniej więcej 3 czy 4 lata, jechał z nim przez Polskę. No i tamten się wypytywał, a co ten znak oznacza, a co ten znak oznacza i tak dalej. A mówi, a ten znak co oznacza? Że tu wolno jechać 70. A wtedy mały do niego, tato, a dlaczego ty jedziesz 90? I jego wtedy poruszyło sumienie i mówi, zaraz, ja muszę być wiarygodny przed moim synem. Nie mogę mu mówić, że trzeba przestrzegać prawa, a jednocześnie samemu na jego oczach łamać to prawo. Muszę być wiarygodny, czyli ta integralność, prawda? To angielskie słowo integrity. Dobrze, to teraz wieczorne czytanie dzieciom. Tutaj puszczę wam kawałeczek z audycji tej właśnie z telewizji Trwam. Będziecie mogli zobaczyć, co na ten temat moja żona mówiła.
Boże, oraz zaświadczenie o tym, że Bóg żyje, działa nie tylko w naszym życiu, nie tylko w naszej rodzinie, ale i w Polsce, gdzie indziej, i na każdym kontynencie. Ono powinno być wobec dzisiejszej ogromnej presji czymś, z czym dziecko zasypia. Przy tej ogromnej presji dziecko nie powinno zasypiać w jakimkolwiek wieku, z myślami o tym, co obejrzało w zwyczajnej telewizji. Nie jest też najlepsze, żeby nawet przepracowywało sobie, co przeżyło w ciągu dnia. Mogą to być pozytywne i negatywne rzeczy, ale dobrze jest, tak z perspektywy my widzimy, kiedy jest ukierunkowane, że aż do momentu zaśnięcia, bo przestawaliśmy czytać dopiero wtedy, kiedy dwoje z trójki pytanych śpisz? Po imieniu śpisz? wymienialiśmy. Magda, śpisz? Danie, śpisz? Jeżeli już nie odpowiadały, wtedy już przestawaliśmy czytać, te ostatnie zasypiało. Ponieważ to, co przeczytaliśmy, jak ludzie trzymali się Słowa Bożego, jak ludzie trzymali się obietnic Bożych, które są w Piśmie Świętym, a nie tego, co im się wydawało, jak trwali dzielnie, wiernie, bohatersko, jak rozwijali się, jak rozmawiali z Bogiem na modlitwie, a nie tylko odmawiali coś, a jednak tylko w żywym kontakcie z Bogiem. To powinno w dziecku pracować również przez noc. I zauważyliśmy, że po prostu one wtedy nie szły spać z jakimiś tam emocjami, które w nich przez noc miały swoje reminiscencje, tylko wręcz zasypiały otulone Bożą prawdą.
Czas na pewne rozmowy o rzeczach tego dnia, emocjach i tak dalej był wcześniej.
Oczywiście.
A zasypianie, czytanie na zasypianie było później.
I to dużo takiego czasu. Ja bym nazwała czytanie dzieciom, że to jest ten głęboki czas, kiedy dziecko jest wyciszone, kiedy zasypia, kiedy koncentrujemy się na pewnych wartościach, które przerywając czytanie, czy my sami, czy kiedy one pytają o coś, mamy...
Dobra. Szerzej w naszych książkach to jest właśnie jeszcze poruszone. Piąte, życie atrakcyjne i radosne. Zadbać o to, aby pokazać, że życie chrześcijańskie jest czymś radosnym i jednocześnie być twórczym. Tutaj macie slajd, kiedy właśnie budujemy razem z dziećmi iglo przed naszym domem. Czy na przykład... Coś, żeby zilustrować wam konkretne wydarzenie. My mieszkaliśmy na pierwszym piętrze wtedy i jak było gorące lato, plastikowy basenik wystawialiśmy na balkon, tam nosiliśmy wodę i dzieci mogły się w tym taplać. I przychodziły dzieci sąsiadów i też razem z naszymi się bawiły. I tam któreś dziecko sąsiadów mówi kiedyś, no tak, jak tu fajnie jest... No, czy ja mogę przychodzić? Mówimy, no możesz przychodzić, ale słuchaj, przecież wy macie taki sam balkon. Przecież jeśli chcecie, możecie tak samo zrobić u siebie basen. Ja wiem, ja prosiłem mamę, ale się nie zgodziła, bo powiedziała, że jak się będzie nosić wodę, to się naleje. Słuchajcie, czy myślicie, że jak my nosiliśmy wodę, nie nalaliśmy? Oczywiście, że się nalewało, ale to było inwestycja w dzieci. Więc to, co możecie robić twórczego, czy kiedy czasami właśnie też Mariolka wymyśliła coś takiego dla dzieci jak pływająca kolacja, że dziecko było w wannie i dostawało kolację do wanny jako właśnie taką pływającą kolację. Więc tutaj możecie być twórczy i pomysłowi na różne sposoby. Szósty punkt, umacnianie i wzrost, czyli pilotowanie osobistej relacji z Bogiem. Dopilnowanie tego, żeby czytało Pismo Święte, żeby miało ten osobisty czas z Bogiem, namiot spotkania, żeby miało środowisko innych wierzących dzieci, żeby dostawało pomoc w swoich trudnych sytuacjach życiowych. Też już nie mamy czasu o tym szerzej mówić, ale naprawdę czasami były bardzo trudne, kiedy nasz Daniel był w klasie maturalnej, koledzy bardzo go prześladowali, ponieważ odmówił picia, palenia, oglądania pornografii i tak dalej razem z innymi i był bardzo prześladowany za to i potrzebował wtedy naszego wsparcia, aby po prostu przetrwać ten czas. A jeszcze mu się wtedy nałożyło, że to był właśnie, kiedy on był w klasie maturalnej i to było wtedy też pierwsze ognisko czerniaka u Mariolki odkryto, więc na niego te dwie rzeczy się nałożyły i miał okres... kilkutygodniowej, bardzo głębokiej depresji, nawet do szkoły nie był w stanie chodzić wtedy, ale właśnie modliliśmy się razem z nim i po prostu no, Bóg go odbudował. I potem wrócił do szkoły, zdał maturę dobrze, na studia się dostał i tak dalej. Odróżnianie bajek od historii. Słuchajcie, plagą współczesnych czasów jest mówienie typu obejrzyj bajkę o Jezusie. Bajkę o Dawidzie, prawda, i tak dalej. Słuchajcie, jest bardzo ważne, żeby dzieci odróżniały. Bajka jest o czerwonym kapturku, a o Dawidzie jest historia biblijna. Żeby dzieci nie traktowały tego, że to, co jest w Biblii, to jest bajka. I to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ wtedy można naprawdę bardzo zaszkodzić. Też książka 6 zaskakujących pragnień dzieci, ostatnia, jaką Mariolka zdążyła napisać do końca, oparta na pewnym wydarzeniu, jakie miało miejsce na naszych warsztatach, które pokazało, że dzieci pragną ze strony rodziców poczucia bezpieczeństwa przez to, że są zasady, że są pewne zasady. I dzieci wcale nie pragną takiego bezwarunkowego rozpieszczania. Ale to już was do tego odsyłam. I oczywiście istnieją realia życia codziennego i czasami może być właśnie coś takiego, ale słuchajcie, z Bożą pomocą można także to opanować. Między innymi jest bardzo ciekawe przesłanie takiego psychologa niemieckiego Alberta Wunsza, który kilkanaście lat temu rzucił hasło właśnie koniec z pedagogiką Freudy i druga książka jego Pułapka rozpuszczania. I on mówi o tym właśnie, jak tragiczne konsekwencje przynosi rozpuszczanie. Jeszcze kilka minut zajmę, ale już kończymy niedługo. I dlatego jest bardzo ważne, że jako strategia dla rodziców, że dzieci mamy ze sobą pociągnąć przez naszą pasję do Jezusa, a nie dociskać je i popychać. Ty musisz to, ty musisz to. Tylko przede wszystkim pokazywać im autentyczne życie, autentyczną pasję dla Jezusa i pociągnąć, a nie popychać. Teraz następne 2 minuty.
Jest, że myśmy ich do tego pociągnęli, a wielu rodziców popycha. Kiedy się popycha, to dziecko nie będzie chciało aż tak za tym iść. Kiedy się pociągnie i staje się to coś tak naturalnego i tak imponującego, dziecko pójdzie za tym, co u rodzica podziwia. Stąd niestety sytuacja wygląda niedobrze, że coraz częściej dzieciom imponują inne religie, o ile widzą kogoś, kto przeżywa je naprawdę na serio, radykalnie, żyje tym, co mówi. Czas, żebyśmy my, również jako chrześcijanie, zaczęli wszyscy żyć. I jako katolicy tą radością Ewangelii rozumie, jakim jestem w Chrystusie. Nie co ja obiecam i się wysilę, bo to mogę nie dać rady. Ale kim jestem w Chrystusie? Święty? Ponieważ już jestem wykupiony, już jestem zrodzony z Boga, jak mały lew, a nie mały robak. List do Kolosan, jeszcze raz wracam, jest napisany jako święci i umiłowani, wybrańcy Boży. Przyobleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę.
Ponieważ to troszeczkę teraz się przedłużyło, to ja myślę, że ja Irka poproszę, żeby on powiedział swoje refleksje na samym początku następnej sesji. Natomiast teraz jeszcze chciałem tylko powiedzieć a propos właśnie książek. Jednym parę narzędzi właśnie, jak pokazałem wam te książki, które tam mamy jako narzędzia. Taka seria, 2 książki, nie tak jak u zbójców, budowanie u dzieci właściwego obrazu Boga. Na przykładzie historii, fikcyjnej historii chłopca, który wychował się u zbójców i został wykupiony przez króla, a ceną wykupu była śmierć królewskiego syna. I po prostu, czyli bardzo ważne, i to można czytać 6-latkom, ale dorośli najwięcej z tego skorzystają. Więc to jest jedno narzędzie. Drugie narzędzie. Żebyś mógł dobrze wychowywać dzieci do wiary, to ważne jest, żeby między wami było dobrze w małżeństwie. Czyli podaruj swemu dziecku kochających się rodziców. I to są 2 podstawowe narzędzia, aby rodzice mogli się lepiej kochać. Czyli po pierwsze seks po chrześcijańsku. Absolutnie, jeśli rodzice są szczęśliwymi kochankami, to również będzie to miało dobry wpływ na dzieci. I po drugie złamać szyfr, czyli jak zrozumieć współmałżonka o różnicach kobiecość i męskość. Więc to jest, aby rodzice byli w dobrej formie. Po trzecie, seria Prawdziwa miłość dla młodzieży o relacjach chłopak-dziewczyna, czyli do tych wszystkich z was, którzy już mają nastolatki, czy właśnie niedługo już te nastolatki podrosną, no to po prostu o relacjach, od początku, od zrozumienia, czym jest miłość, ku przygotowaniu do małżeństwa i pewnych strategiach życiowych. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić waszą uwagę, mianowicie Mariolka miała pomysł serii, którą nazwała Tak Bóg Chce, inspiracji biblijnych do pokonywania wyzwań. I zaczęła pisać te książeczki, tego nie zdążyła dokończyć, ale teraz my z dziećmi nad tym pracujemy, więc właśnie trzy pierwsze już się ukazały, to z pomocą właśnie naszej córki Magdaleny i naszej synowej Małgosi. Więc bardzo was zachęcam do tych książeczek też. Tam na stoisku zobaczycie, one są jako komplet, są za pół ceny, bo bardzo chciałbym, żeby to przesłanie poszło w ludzi, ponieważ to jest ta bezpośrednia biblijna inspiracja do życia. Także drugą część zaczniemy za pół godziny od Irka, a teraz dziękuję.